Cześć, z tej strony Lordofon, czyli...
Maciej Poreda, wokalista.
Michał Jurek, perkusista, producent i nasz basista...
Hubert Woźniakowski.
Zespół Lordofon, jesteśmy świeżo po koncercie. Czy to jest wasz pierwszy koncert w Olsztynie?
Tak, pierwszy. Pierwszy i...
I na pewno nie ostatni chyba.
Na pewno nie ostatni. No w ogóle jak na pierwszy gdzieś, to fantastycznie było.
My się baliśmy, godzina 17, że baliśmy się, ile ludzi będzie, ale ku naszemu zdziwieniu i zaskoczeniu było naprawdę sporo ludzi.
Tak, zawsze tak, te pierwsze zespoły mają często bardzo pecha. Pierwsze, jeśli chodzi o koncerty, mają często pecha, bo ci ludzie dopiero się schodzą. I też tak nie wiedziałam, czego się spodziewać, czy będzie dużo ludzi, czy mało. Było dosyć sporo, naprawdę. Tak, jak na pierwszy koncert w dniu, to była fajna publika.
Tak, to jest loteria też zawsze, zauważyliśmy, nie? Że to tak się, jakby z każdym rokiem coraz więcej jest tych osób, ale to w ogóle nie ma żadnej prawidłowości. Czasami jest bardzo dużo ludzi, jak graliśmy gdzieś o 17, a czasami w ogóle jakby zdarzało się granie dla... samych naszych dziewczyn, dosłownie.
No ale wczesna pora jest taka zawsze ryzykowna. U nas Juvenalia to w Polsce to nie jest Glastonbury, gdzie jak się gra w środku dnia w pięknym, wielkim słońcu, to jest dużo ludzi, ale i tak jesteśmy pod wrażeniem, ile ludzi zebraliśmy.
To słońce było, był też deszcz. Ja bym też chciała zacząć od pozdrowień od mojego siomka z Ostrołęki. On, jak się dowiedział przypadkiem, że jesteście z Łomży i posłuchał piosenki Houdini, stwierdził, że totalnie może się mocno utożsamiać z tym kawałkiem. Myślę też w ogóle, że bardzo dużo waszych słuchaczy i słuchaczek ma z wami ten, chciałabym powiedzieć, problem, bo to są często takie problematyczne tematy, podejmujecie, nostalgiczne, ale myślę, że dużo osób się z wami utożsamia. Ja bym chciała zagaić do piosenki Grawitacja, nie Houdini. Jak dużo dziewczyn zgłosiło się do was, że utożsamia się z tym utworem? Ja bym mogła się utożsamić, ale to nie jest zbyt wesołe chyba.
Nie jest to wesołe i to jest też oparte na prawdziwej historii, na prawdziwej postaci, no bo gdzieś tam dziewczyna naszego ziomka po prostu zainspirowała to piosenkę. I wydaje mi się, że to, co jest indywidualne, no to jest też do wszystkich, więc udało się opisać jakąś osobę, że rzeczywiście wydaje mi się, że do dziewczyn niektórych to trafiło. Mm-hmm. To bardzo miłe.
Jest taki wers, ja go tutaj przytoczę. Jak przestać zazdrościć osobom, co realizują plany, wiedzą, kiedy powiedzieć stop. I tu jest najwspanialszy moment. Co zrobić, żeby być tak jak wszyscy ci, co zachowują się tak, jakby znali zasady gry. Czy wy znacie te zasady gry? Czy
nie,
wiecie,
to,
co tym dziewczynom opowiadać?
Tak, część piosenki to akurat jest taka osobista, w sensie introspektywna, więc ja nie wiem, ja nie znam odpowiedzi na to, jak słychać w tekście.
A znacie zasady gry branżowej, tak powiem brzydko, branży muzycznej, bo jest taki kawałek, ja rozmawiałam na ten temat kiedyś z chłopakami z Wczasów i oni mówili, że ten temat to jest dla nich najgorsza kwestia właśnie branży muzycznej. Wy nagraliście o tym kawałek. Moim zdaniem jeden z mocniejszych, już wartościuję teraz, lepszych dla mnie, kawałków na waszej najnowszej płycie, utwór Networking. Czy naprawdę to tak wygląda? Spodziewam się, że młodsze zespoły mają większy problem, ale jak to się jest? Jakie są zasady tej gry?
Ja myślę, że to, co się dzieje w networkingu, to opisuje pewne zjawisko, ale nie opisuje ogółu branży, tak bym powiedział, bo w wielu imprezach, w których poznawaliśmy sporo ludzi z branży muzycznej, to były bardzo miłe relacje. Ja bym nie powiedział, że to było czysto networkingowe, że to było owiane fałszywymi uśmiechami, żeby się poklepać po plecach i wyciągnąć jakiś z tego wspólny interes, tylko to było, czuliśmy, że to było szczere i wszystko tak naprawdę zależy od człowieka. Wiadomo, że myślę, że ten networking to nie jest tylko i wyłącznie w branży muzycznej, tylko w wielu branżach po prostu, w których jest pieniądz i jest interes. Spotkaliśmy się z takimi zjawiskami, które Maciek w tekście opisał w networkingu, ale no.
Ja bym chciał tylko dodać do tego, jakby co mówi Michał, że te spotkania z ludźmi z branży, którzy też tworzą muzykę, no to rzeczywiście one były raczej pozytywne zazwyczaj, no bo jesteśmy ludźmi, którzy dzielą pasję. Możemy ze sobą porozmawiać o podobnych rzeczach, o których nie możemy porozmawiać z nikim innym. Jakbym miał taką teraz erratę zastosować, no to wydaje mi się, że ten kawałek chyba trochę bardziej jest o tych ludziach wszystkich dookoła, nie samych muzykach. Mhm. I jakieś takie śliskie klimaty to właśnie ze strony osób, które wcale się muzyką nie zajmują, mhm, tylko się zajmują czymś dookoła. To tak teraz dodaję od siebie, no bo mamy dużo też kolegów, fajnych muzyków, pozdrawiamy, buzi dajemy w usta.
Ja przyznam szczerze, że na pewno nam się, tak szczerze przyznam, nam się zdarzyło, że też pewnie jakoś tak nieświadomie kilku sytuacjach też ten networking uprawialiśmy, później sobie zdawaliśmy sprawę i tak mówiliśmy, no nie chcemy być znowu w tej samej sytuacji, w której wtedy byliśmy, jak się czuliśmy.
Tak, raz byliśmy na takiej imprezie w ogóle branżowej, jakiejś marki odzieżowej i tam była jakaś opcja, że mogliśmy mieć jakiegoś z nimi deala. I my tam poszliśmy na tę imprezę, bo nam znajoma powiedziała, żebyśmy poszli. My tam poszliśmy i się tam witaliśmy z tymi ludźmi rzeczywiście, tak jak w tej piosence. To było tragiczne. Nigdy tak. tego nie powtórzymy.
Więc... Urodziny swetrów.
Urodziny swetrów, bardzo piękne.
Więc ta piosenka chyba też jest dla nas bardzo ważna, żeby utrzymać naszą świadomość w czujności.
Tak, głębokie relacje z ludźmi, z którymi się robi podobne rzeczy i tak powstają samoistnie, nie trzeba się tam wcale obściskiwać na pokaz.
No tak, ale muzycznie ten utwór jest taki właśnie najmroczniejszy. Mam wrażenie, czy to celowo tak skomponowaliście, że ten temat tak was mierził faktycznie,
to Michał komponował.
Wiesz co, ten kawałek powstał, w sensie powstał w taki sposób, że na początku powstał sam instrumental. Ja nie wiedziałem, jaki tekst Maciek do tego ułoży, w sensie ten tekst już wyszedł po czasie.
No tak, bo wy tworzycie hybrydowo, tak?
Tak, ale myślę, że z natury Maciek, jak robi tekst, to stara się dopasować do klimatu w kawałku. Wydaje mi się, że tutaj to się połączyło trafnie. Czy chcieliśmy wywołać jakieś odczucie grozy, nie wiem, ale na pewno chcieliśmy, żeby zwracało to wszystko uwagę i też opisanie tych wszystkich sytuacji, które się dzieją w tym tekście w taki sposób skrajny, wydaje mi się, że też jest po to, żeby zwrócić uwagę na to zjawisko.
No to taka groteska zamierzona trochę była w tym tekście. Sobie wyobrażałem, jak to pisałem, że to takie powykrzywiane postacie z takimi twarzami, wiecie, powykręcanymi gdzieś tam w takim pałacu.
W ogóle w tej piosence bardzo fajnie uwydatnia się twój talent storytellingu. Chyba nawet też masz jakiś tam wers w tym utworze, jak cię porównuję do tego Hemingwaya. Ale ja bym chciała porównać ten tekst do storytellingu Łony. Nie wiem, czy to kiedykolwiek słyszałeś, ale tak mi się bardzo skojarzyło. Szczególnie dzisiaj też, jak słyszałam to na scenie i padało i ten mrok tych bitów, super to brzmiało.
Bardzo ci dziękuję, to bardzo miłe. Nie śmiałbym potwierdzać.
Jasne, rozumiem. Tytuł jednego z wywiadów, który przeprowadzaliście w związku z wydaniem waszej płyty Passé, od grania w piwnicy do kontraktu z wytwórnią. Dziennikarz, mam wrażenie, w tytule oddzielił te dwie różne, że jakby to był pewien etap. Tak chciał to przedstawić, a ja dzisiaj, patrząc na was na scenę, czuję to garażowe granie cały czas. Czuję taką romantyczność w tym wszystkim. Sony, ta wielka korporacja muzyczna jakby nie zabrała z was tej takiej garażowości. Jakby to wychodzi z was prosto, czy wy się staracie pozostać tacy, nie chcę mówić autentycznie, ale tacy...
Mi się wydaje, że Sony to w ogóle nie ma takich mocy, nawet jakby chcieli, ale nie chcą, dzięki Bogu, żeby tam coś nam pozmieniać w takim DNA naszym muzycznym.
Dobrze by było, żeby nam się to nigdy nie zmieniło. Myślę, że wynika to siłą rzeczy z tego, że my naprawdę dużo czasu naszego grania na instrumentach spędziliśmy grając faktycznie w piwnicy i grając tylko i wyłącznie dla swoich uszu i trochę realizujemy swoje marzenia, że w końcu jesteśmy na scenie i że tylko nie nasze uszy to słyszą, a wszystko przez to, że się opiera na przyjaźni i wspólnym słuchaniu podobnej muzyki, to chyba taki z tego może być rezultat.
A właśnie jak się nagrywa ze swoim przyjacielem, jak się tworzy i teraz już pewnie też pracuje?
Przyjemnie. No, fajne jest to, że my się znamy ile tam, z 15 lat czy ileś i jakieś mieliśmy różne wzloty i upadki. Jakieś drobne wkurzenia na siebie mamy oczywiście, ale mamy na to metody i to jest spoko. Jakbym miał z obcą osobą robić dokładnie to samo, to by się rozpadło. No.
To zatem pytanie z innej strony. Zapytam Huberta. Pewnie nie znasz tak długo chłopaków, nie znasz ich 15
znamy się
lat.
Znamy się trochę krócej rzeczywiście.
Jak to jest się wbić do tej dwójki przyjaciół?
Historia była taka, że ja kiedyś zaczepiłem Michała Jurka przez sieć, bo żeśmy w sumie robili wspólnie projekt jeden i Michał wtedy zrobił muzykę, ja się zajmowałem postprodukcją tego i napisałem do Michała miłą wiadomość, że o, super muzyka, dawaj, może się spotkamy, coś porobimy wspólnie.
I co zrobił Michał?
No Michał po prostu w niezręczny sposób odmówił mi spotkania. Po prostu. Ja byłem już wtedy bardzo...
To jest prawda, że on ci odpowiedział, ale po co my mamy się spotkać?
Trochę, właśnie, w sensie chyba dokładnie to napisał.
A ja
wtedy byłem już dosyć rozkręcony z różnymi rzeczami muzycznymi, produkcjami, miksami i tak dalej. I wszedłem jakąś tam swoją ścieżką i nie wiem, od tej wiadomości minęły z 2 lata pewnie, coś takiego.
Ja się bałem networkingu po prostu.
Ty po prostu się do mnie odezwałeś i poszliśmy na męską randkę, na której po prostu nam kliknęło od razu jakoś i my żeśmy się szybko pokochali, a później jak Maćka poznałem parę dni później, gdzie od razu właściwie to były nagrania basów do
mamy taki kawałek
pętli.
Właśnie,
i myśmy się wtedy z Maciejem już poznali i to było też jakieś takie, że uważam, że to jest jakieś o tyle wyjątkowe, po prostu ja też nie chcę jakoś gloryfikować tej sytuacji, ale uważam, że to jest o tyle wyjątkowe, że naprawdę różni są ludzie. Tutaj jakoś to dobrze zadziałało, żeśmy się naprawdę bardzo pokochali i jakby weszli bardzo szybko na jakiś taki, uważam, głębszy poziom relacji, który uważam, że przy jednak dużej ilości spędzanego czasu właśnie na trasach, wyjazdach, próbach, gdzie po prostu różne są napięcia i tak dalej czasem, to jest to ważne, żeby być w dobrych relacjach i uważam, że u nas jakoś to się super połączyło i naprawdę jest jakaś duża miłość po prostu między nami wszystkimi.
Jakbyśmy byli psami, to byśmy byli psami tej samej rasy na pewno.
Tak?
Myślę, że to jest taka szansa.
Nie z wyglądu, to byś był tym takim jasną odmianą. My jesteśmy retrieverami tymi takimi czarnymi, a ty jesteś golden retriever.
Tak.
So, to labradory są.
A to
retriever są tylko jasne chyba. Tak. Hubert, a czy w piosence Grawitacja ten taki wysoki głosik to twój?
Niestety nie, bo jeszcze się właśnie wtedy nie znaliśmy. Na koncertach owszem, się tam dokładam, ale jeśli słuchacie płyty i słuchacie nagrania, to tam niestety to są głosy Maćka tam. To znaczy, stety, to są głosy
nie
Maćka.
My nie nazywamy wysokim głosikiem, tylko ostrym męskim wokalem.
Tak.
Oczywiście. To odbyty na
prawdziwym męskim.
Drapieżnym. Skąd w waszej twórczości jest tyle nostalgii? Znowu chciałabym zacytować i to jest też cytat z mojego ukochanego The Office. Andy tak powiedział, jak rozpoznać dobre czasy, póki jeszcze w nich jesteśmy.
Jak oglądałem pierwszy raz The Office, to się po prostu poryczałem, jak to powiedział.
Mówił.
Tak. I piosenka, jakby ma refren taki. Mam nadzieję, że się nie zgłosi. Znaczy Andy, wydaje mi się, że autorem tych słów jest rzeczywiście ten aktor. Tak, to jest inspirowane bezpośrednio. Bo to jest taka prawda, kurde, życiowa, nie? Ja przynajmniej tak mam, że spędzam bardzo dużo czasu na żałowaniu, że coś tam minęło. Mhm. A teraz właśnie wydaje mi się, że skutecznie udaje się te czasy dobre rozpoznawać i powiem wam, że trwają właśnie teraz.
I ja Maćka tekst, bo ja też jestem odbiorcą tekstów Lordofonu, że tak powiem. Mi też to też przyniosło jakąś refleksję, bo bardzo często się patrzy, szczególnie jak się jest w branży muzycznej, że chce się osiągnąć jakiś tam w sensie sukces, nie? I zawsze jest ten wyższy szczebelek, wyższy stopień, na który można wejść i się myśli, no okej, jest teraz spoko, ale zawsze w następnym roku to będzie singiel, będzie lepiej i tak dalej. Może faktycznie tak nie być. I to jest okej.
Okay. To jest fantastyczne.
I może być ten marzenie właśnie spełnia się właśnie teraz, więc warto się tym cieszyć, co jest. Bo możliwe, że to jest najlepsze, co z tego wyciśniemy. I jest super.
To jest genialne, tak jak ja w ogóle jestem, mam jakieś poczucie winy względem innych osób, że nie czują tego, co my. Nie wiem, czy to jest...
Co to znaczy? Elaborate?
Chodzi mi o to, że kurczę, gramy sobie... To są niesamowite w ogóle emocje. Móc sobie z ziomkami, z którymi się wszyscy się w ogóle w busie uwielbiamy i to jest świetne. I jedziemy razem w trasę, wiele kilometrów, gadamy sobie o różnych rzeczach, potem gramy koncert. Ten koncert jest zazwyczaj udany, nieskromnie powiem, i schodzimy ze sceny, gadamy sobie z ludźmi. To są niesamowite, niepowtarzalne rzeczy.
Tak, to jest coś, czego można zazdrościć chyba muzyką.
Będzie co dzieciom opowiadać kiedyś.
Michał, gdzieś mi mignęło przy jakimś wywiadzie, że złożyłeś tego dnia, którego ten wywiad przeprowadzaliście, złożyłeś wypowiedzenie w swojej korporacji. To jest marzenie, myślę, każdego słuchacza, słuchaczki. No, nasi słuchacze też często studiują jeszcze. Jakie to uczucie, żeby poświęcić wszystko pasji, przyjaciołom, trasie, koncertowej.
Myślę, że z tą decyzją, jak ją podejmowałem, to było sporo stresu, bo jednak przez ostatnie sporo lat żyłem z regularną wypłatą, która była z miesiąca na miesiąc i ona była zagwarantowana. No ale przyszło to w końcu, teraz też timing jest całkiem ciekawy, bo wczoraj był mój ostatni dzień w pracy.
Więc już dzisiaj
mogę powiedzieć, że się profesjonalnie zajmuję muzyką.
I co, ostatniego dnia nic się nie robi już?
Nie, robiłem właśnie. Sporo robiłem, chociaż też troszkę udawałem.
No
to zawsze trochę trzeba poudawać. Szczególnie w korpo.
Pytanie o Asphalt Records. Skąd przyszła decyzja o transferze z Asphalt Records, tej takiej bardziej hip-hopowej wytwórni, do Sony? Chociaż mi się wydaje, że to już odpowiedź leży w pytaniu trochę.
Naturalna sprawa. Skończyły nam się już, jakby zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić, jeśli chodzi o asfalt. Też wydaje się, że Tytus, czyli właściciel Asphalt Records, zmienia trochę branżę, bo teraz się zajmuje wine barami. I co? I była opcja przenieść się do Majorsa. W sumie gadaliśmy z kilkoma takimi większymi wytwórniami i sobie wybraliśmy najfajniejszą. I wybraliśmy dobrze, można stwierdzić, nie?
Tak. Sony jest PlayStation, jest Spider-Man i się tym kierowaliśmy głównie.
Wszystkich poznaliśmy, jakby co.
Gratuluję. My jesteśmy radiem studenckim i trochę w stronę studentów chciałabym się ukłonić. Moim hobby, najlepszą rzeczą, którą lubię robić, jest jeżdżenie na festiwale, ale jednak bliżej mi jest do tych festiwali typu OFF i Audio River. Na Juvenalia bardzo rzadko uczęszczam, tak się zdarzyło w tym roku i muszę szczerze przyznać, że zrozumiałam, że samo bycie w tłumie tej publiczności z Juvenaliów to jest jakby dodatkowy aspekt fanu na takim wydarzeniu muzycznym. Czy wy widzicie różnicę pomiędzy publicznością właśnie na Juvenaliach, bo spodziewam się, że sporo gracie, bo jutro gracie w Katowicach, a publicznością na jakimś innym festiwalu albo na koncercie? Bo nie wiem, mam wrażenie, że to jest, ta publika jest tak rzeźka i taka no, młoda, no to jest kwiat naszej tutaj młodzieży. I tańczą, i śpiewają, i to jest, nie wiem, na OFF-ie tak ludzie nie robią.
Nie, na OFF-ie tak nie robią, to prawda.
Myślę, że najbliżej nam do porównania jest trochę do naszego koncertu z trasy, ale też staramy się tego nigdy nie robić. Koncerty z trasy jakby charakteryzują się tym, że ta 100% tej publiki, oni przyszli na nas, nie? Gramy Juvenalia, to my bardzo zależy nam, żeby grać dla osób, które są i słyszą nas po raz pierwszy i starać się zarażać i muzyką, i całym występem, żeby oni też stali się naszymi słuchaczami. Zawsze widzimy znajome twarze, albo twarze, które się pojawiały, albo ludzi, którzy widzimy, że przyszli na nas, jesteśmy zawsze bardzo za to wdzięczni. Nasze serca się radują, jak ich widzimy. Natomiast na tego typu eventach, jak Juvenalia, staram się skraść serce innych, którzy nas wcześniej nie znali.
Maciej, ja nie spodziewałam się zupełnie, że jesteś takim zwierzęciem scenicznym. Ja jak słuchałam twoich utworów, w ogóle nie potrafiłam sobie wyobrazić was na scenie. Po pierwsze, szapobaza, profesjonalizm. Mimo tego garażowego zacięcia nadal wszystko muzycznie wychodzi. Super bas, super perka. No i ty latasz po scenie, jesteś trochę takim wodzirejem też publiczności. Super, super to wygląda. Czy to jest coś, z czym ty zacząłeś wasze koncertowanie, czy dopiero jakby uczysz się tego i czy tak przychodzi ci to naturalnie bardzo, czy musisz się starać faktycznie?
Nie, no to jest naturalne, bo to chodzi o to, że emocji dużo mam od ludzi i bardzo mnie jakby ekscytuje ta sytuacja, że są jakieś tam osoby pod sceną i się dobrze bawią. I
rezonuje.
Rezonuje, tak. A pamiętam, jak graliśmy kiedyś koncerty z takim naszym licealnym zespołem dawno, dawno temu, to kurczę, bardzo się wstydziłem na scenie i się w ogóle nie poruszałem praktycznie i nie gadałem z nikim z publiczności i takie to było dla mnie stresujące, a potem parę lat minęło i jakoś, nie wiem, samo poszło.
Ja myślę, że zaskakująco dużo wyciągamy z koncertów, na które chodzimy, jesteśmy w publice i obserwujemy, bo wiele tego, w jaki sposób koncert można poprowadzić, zawsze podkradliśmy od kogoś. Myślę, że jakbyśmy chodzili na więcej koncertów, to jeszcze lepiej sami byśmy grali koncerty, bo zawsze, zazwyczaj, zawsze praktycznie z każdego koncertu coś tam jest wyciągnięte.
A to takie sztuczki, nie?
Tak,
takie
tak,
te,
tak.
Te takie na przykład rączki do góry. To sami nie wymyśliliśmy tego hasła.
Fala?
Zróbcie hałas.
Tak, tak.
Śpiewacie w Control Z. Gdyby nie COVID, pewnie byłbym teraz bardzo znany. Czy coś nas ominęło?
To jest taki żart. Chciałem obwinić jakiś zewnętrzny czynnik za swoje niepowodzenia, w cudzysłowie.
Ja wydaje mi się, że w ogóle częściej to obwinianie COVID za jakieś, na to, że mogło u nas z czymś pójść lepiej albo szerzej, częściej jest chyba od innych osób niż od nas samych, bo często, bo mieliśmy kilka pytań po prostu, że no, wydawaliśmy w COVID-zie, jak to było i że to było problematyczne i zawsze mówimy, no trochę było problematyczne, ale czy faktycznie jakby tego COVID-u nie było, to by kariera nasza się inaczej potoczyła? Nie wiem, możliwe,
że nie.
Na pewno
sprzedalibyśmy trochę więcej płyt, bo akurat nasze płyty trafiły świeżo po premierze do Empików w jakiejś tam partii sporej i kilka dni później Empiki zamknięto i w zasadzie jak otwarto na nowo Empiki, no to już nie było tego promocyjnego takiego pierwszego uderzenia, nie? Więc jakby to można ubolewać i to jest wymierny problem, a reszta, to tak jak mówi Michał, może i dobrze, że był ten COVID, ludzie w domach może zostali, chętnie słuchali muzyki, nie wiadomo.
A czy jest coś, czego żałujecie w swojej historii muzycznej?
Z mojej strony nie. Nie, wydaje mi się, że jeżeli byśmy, ja bym czegoś żałował, to by to przeradzało się w jakąś frustrację i trzeba by było to szybko rozwiązać albo zmienić tak, żebym nie czuł tego żalu do jakiejś rzeczy. A tak to szczerze chyba na tym, w tym momencie nie.
Ja żałuję, ale to jest taka bardzo lightowa emocja, bez żadnego tam wkurzenia, ale wydaje mi się, że naszą płytę pierwszą, czyli Plastelinę, mogliśmy spokojnie wydać rok wcześniej, bo już była gotowa wtedy. Mhm. Rok wcześniej wydaje mi się, że dużo mocniej uderzyła, no bo pewnie nikt nie grał.
Prokrastynacja was się obudziła, czy totalna. Nie wierzyliście w siebie? Ale tak to bardzo?
Kurde, no to ktoś takie powtarzano frazę, że pierwszą płytę się całe życie robi i to jest tutaj absolutnie prawda. My naprawdę włożyliśmy w to nasze serca całe, tylko razy 10 tysięcy i to były takie emocje i taki stres związany z tą płytą jak nigdy z niczym innym chyba. I kurczę, no trochę ja tak powiem szczerze się przyznam, że trochę jakoś chyba podświadomie odwlekałem to. Mm-hmm. Bałem się po prostu.
A teraz lecicie, już na scenie mówiliście o, zagraliście też nawet nowy utwór?
Tak.
A może nie?
Tak, tak, zagraliśmy. Nie wiemy, co z tym utworem się co z tym utworem się dalej wydarzy. Na razie sobie go gramy i patrzymy, jak ludzie na to reagują. A jeszcze dopowiem do tego, co mówił Maciek, że myślę, że jak wydawaliśmy tą Plastelinę i przed wydaniem Plasteliny, to w nas było wiele więcej niepewności niż jest teraz. Te niepewności cały czas są i dobrze, żeby one cały czas były, to nas jakoś tam sprowadza na ziemię, ale tych wtedy niepewności było naprawdę sporo i dlatego też przeciągaliśmy, bo nie spodziewaliśmy się, że komuś może się to na tyle podobać do ostatniej chwili. Praktycznie aż wysłaliśmy do Asfaltu te demo.
Tak, ale też jest właśnie...
Myślałem, że po 20 minutach dostaliście.
Tak, po 20 minutach ty to odpisał, ale ja chciałem dodać jeszcze, że stary, bo teraz my wiemy, gdzie jesteśmy mniej więcej na tym. Wiemy, jakbyśmy walnęli mega mocny singiel teraz, to co by się stało? Mniej więcej da się to wyobrazić. A wtedy było tak, że my jak puścimy tą Plastelinę, to może być A, wszyscy mają to gdzieś, B, zdobędziemy 15 fanów, C, w ogóle będziemy nagle z dnia na dzień jakimiś wielkimi gwiazdami i takie rzeczy w głowie się działy wtedy, stary.
No tak, tak.
Więc stąd też ten stres, nie? Bo nie wiedzieliśmy, z czym to się je zupełnie.
Nie ma w was już tego stresu?
Teraz,
chyba wiecie teraz, mniej więcej, na czym
znaczy,
stoicie.
Ja uważam, że obniżyło wam stres zebranie super ekipy.
Na pewno, jeżeli pod względem ludzi czujemy się pewniejsi siebie i jeżeli chodzi o ekipę, która nas otacza, a z perspektywy twórczej, nie powiedziałbym, że jesteśmy w 100% pewni siebie. Sporo jest z nas cały czas niepewności, no ale wydaje mi się, że to akurat działa u nas na plus, bo staramy się, to nas zmusza do tego, żeby słychać było w nas jakiś progres z kolejnymi rzeczami.
Mi się wydaje w ogóle, że moment, w którym artysta uważa, że robi wszystko fantastycznie, to jest ten moment, kiedy powinien po prostu spakować manatki i uciekać z tego.
Zejść ze sceny.
Taka emocja, że ja robię coś świetnie, to jest w ogóle nieludzka rzecz i nikt ze słuchaczy nigdy nie będzie się czuł podobnie, bo ludzie się tak po prostu nie czują w normalnych warunkach, w których nie ma wielkich oklasków cały czas.
Tytułem końca. Wiem, że nie lubicie, znaczy nie chcecie być nazywani raperami, ale ja bym chciała poprosić o więcej rapu troszeczkę, bo super wam to wychodzi i ty tak rapujesz wspaniale i twój głos. Jeszcze dzisiaj masz tu chrypę, to już w ogóle slay do końca, naprawdę.
O, dzięki. Wiedziałem, że to jest plus.
No, w kilku notatkach wcześniej byliśmy, że Maciej to jest raper, a jestem MC.
Co to znaczy?
Mam nadzieję, że to wróci.
To jest w ogóle fantastyczny podział ról.
Bardzo wam serdecznie dziękuję za rozmowę, za koncert. Nie tylko ja, myślę też, że publiczność i nasze słuchaczki i nasi słuchacze.
Dziękujemy wam bardzo.
Dzień dobry, z tej strony Lordofon i pozdrawiamy radio
UWM
FM.